Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Dzisiaj podczas audycji padnie tylko kilka nazwisk. Szanuję bowiem wolę stron tej bardzo niespotykanej sprawy do anonimowości. Ale gościem audycji w twojej sprawie na żywo po raz pierwszy od prawie 2 lat jest Krzysztof Wójczyk, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zielonej Górze. Witam pana bardzo serdecznie.
Panią redaktor,
z racji
witam
tego,
państwa.
Że jest pan pierwszy po tylu miesiącach.
Bardzo mi miło.
Ta sprawa, proszę Państwa, jak powiedziałam, niespotykana, dlatego dzisiaj o niej opowiem. W środku Zielonej Góry decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Zielonej Górze 2 domy mają być wyburzone. Ich właściciele twierdzą, że przez lata powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pozostawał bierny wobec przedkładanych przez nich dokumentów, wniosków, zastrzeżeń, zażaleń, opinii biegłego sądowego w dziedzinie budownictwa. Jednocześnie przystając na wszelkie żądania właściciela niezabudowanej działki dzielącej ich posesję. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Strzał w serce.
Kupione w przetargu miejskim działki w 2007 roku, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Budowa toczyła się pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. W 2009 roku budowy zostały zarówno moja, jak i sąsiadów zakończone. Organ nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Mija 4 lata i sąsiad, właściciel działki niezabudowanej do tej pory, w 2013 roku inicjuje postępowanie administracyjne, wnosi zastrzeżenia do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego miasto Zielona Góra, no i rozpoczyna się postępowanie administracyjne.
Które trwa, właściwie zakończyło się.
Zakończyło się, tak.
Niekorzystną dla was decyzją.
Zarówno dla sąsiadów, jak i dla nas.
Zobaczmy to miejsce, dobrze?
Jest to tak. 20 metrów szerokości, 40 metrów długości działka, powierzchnia ledwo ponad 800 metrów, podobnie jak tutaj nasze działki. Działki są zlokalizowane na skarpie, jak wzdłuż całej południowej strony tej ulicy.
Tak szczerze mówiąc, to przez te wszystkie lata to żaden organ nie pomógł nam. Wszystkie decyzje, które zapadały, to były po prostu pomyśli sąsiada.
W pewnym momencie tych decyzji było tak dużo, żeśmy się pogubili i jednej decyzji, tych 4 projektów zamiennych, żeśmy nie złożyli na czas. I przez tą jedną decyzję dom jest do wyburzenia.
W naszym przypadku kierownik budowy złożył ekspertyzę i przedłożył inwentaryzację geodezyjną wymaganą przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w 2014 roku. Na podstawie tej inwentaryzacji geodezyjnej powiatowy inspektor mógł od razu przystąpić do zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego o te wykazane rzędne. Tego nie zrobił. Kolejny projekt budowlany zamienny złożony przez nas w 2018 roku w marcu do tej pory nie doczekał się żadnej opinii rozpatrzenia. Także organ nadzoru pozostaje tutaj bierny wobec wszelkich składanych przez nas uwag, dokumentów, zastrzeżeń i wniosków.
Inspektor faktycznie nadzoru mógł tą sprawę na tym etapie zakończyć. Inwestorzy dostarczają dokumentację poprawioną, zgodną z faktami i wydaje pozwolenie. Tu państwo jedni spóźnili się z tym terminem, ale pani złożyła w terminie.
Zamienny
w terminie z podaniem tej rzędnej zmienionej.
To dlaczego ma zburzyć
dom? No więc właśnie ja tego nie rozumiem.
Dlatego, że nie wybudowaliśmy ścian szczelnych Larsena i murów oporowych. Niewykonanie tego obowiązku nie powinno skutkować aż tak drastyczną i tak nieproporcjonalnym nakazem i niesprawiedliwym, tak? Nakazem.
Jak pani widzi, tu jest bardzo wysoka skarpa i wydano pozwolenie na budowę. Ja widziałem to pozwolenie.
Nie określając żadnych szczególnych warunków w związku z ukształtowaniem tego terenu.
Problem się zaczął bez zgody sąsiada, naruszyłem jego, po lewej stronie jego granicę. Kwadroma przyjechała, ja mniej więcej powiedziałem, co ja bym tutaj chciał, nie? Nie zauważyli tych słupków granicznych i zabrali 2 metry, nie?
Zniszczyli słupek tutaj, nie?
Tak.
A wy po prostu nie wiedzieliście, tak?
Tak, nadać się, jakie to znaczy...
Że to jest tak olbrzymi problem dla naszego sąsiada, który i tak by musiał tą ziemię niwelować, jakby się chciał budować, by musiał robić coś z tą działką.
I te 2 metry mógł sobie zabrać.
Oczywiście, mógł sobie zrównać ten teren. Wie pani, o co chodzi? To w ogóle niczym nie przeszkadza.
Właśnie od tamtego momentu...
Nasz,
po prostu niwelując teren działki, nie da się fadromą czy to koparką wybrać ziemi tak, co jakbyśmy kroili ciasto. Po prostu trzeba lekko ukosować ten grunt, tak, żeby uzyskać w miarę płaski teren. Zresztą w ten sam sposób wszystkie domy, kilkanaście domów na tej ulicy zlokalizowanych na tej skarpie powstało w podobny sposób.
I sąsiad to zobaczył, nie? I powiedział, że on się nie zgadza, żeby z jego wiedzy został naruszony jego teren. W zupełności miał rację.
On zaczął pisać listy do
nas. Napisał tak, listy do nas.
Proponuje wam coś?
On proponuje mury oporowe od razu, nie?
Żąda wręcz.
To jest dosyć droga inwestycja, ale wykonanie takiego muru wymaga również
pozwolenia
na budowę, docelowego ukształtowania sąsiedniej działki.
Jak pan sobie to wyobraża, że my zbudujemy te mury, pan wjedzie tutaj, będzie się budował, to te mury będą bezużyteczne. Te mury trzeba będzie zburzyć, rozebrać. Po co? I on powiedział, że dla zasady, że on tego żąda i chce, że on nie odpuści tego po prostu.
Dlatego my odpisaliśmy, że my jesteśmy gotowi i otwarci na wszelkie wspólne rozwiązania. Napisaliśmy panu sąsiadowi, że jeżeli będzie miał już docelowy plan zagospodarowania swojej działki, czyli jeżeli będzie już miał projekt budowlany, będzie wiadomo, jak ta działka, gdzie ten dom ma być posadowiony, jak ta działka ma być ukształtowana, wtedy zróbmy to docelowe grodzenie i to ukształtowanie docelowe naszych wspólnych granic.
Jesteście dobrej woli wtedy.
Oczywiście, od zawsze.
Czy była taka sytuacja, bo widzę, że na tej działce nic się nie dzieje, ona nie jest zaopiekowana. Nie zaproponował wam, żebyście kupili tę działkę?
Kilka razy proponował. 8 lat temu SMS-a mi napisał za działkę chyba 500 tysięcy, co wtedy taka działka kosztowała 300. I powiedział, że zapomniał całej sprawie, jak odkupimy mu tą działkę za 500 tysięcy.
W 2013 roku zostało wszczęte to postępowanie administracyjne. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego miasto Zielona Góra stwierdził, że budynki zostały wybudowane z odstępstwem od pozwolenia na budowę.
W wyniku skarg sąsiada.
Tak, zainicjowanego postępowania przez sąsiada. Wyszło, że, o czym nie mieliśmy ani my, ani sąsiedzi wiedzy, że budynki zostały posadowione niżej. Mój budynek 96 cm.
A nasz chyba metr 10 czy coś takiego.
Pierwsza budowa, zatrudniliśmy fachowców, wynajęliśmy firmę geodezyjną do wykonania pomiarów, zatrudniliśmy kierownika budowy, kierownik budowy nasz wspólny był, ten sam. Po prostu razem żeśmy zaczęli się budować, razem zaczęliśmy mieć te same problemy po prostu.
Co się dalej dzieje, jeżeli chodzi o powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?
Niestety, po raz kolejny inspektor nadzoru nie uwzględnił żadnych naszych zastrzeżeń, wniosków, uwzględniał tylko sąsiada, właściciela działki niezabudowanej. W moim przypadku ekspertyza zakłada budowę ścian szczelnych typu Larsena. Jest to 36 ton stali.
O czym pani opowiada? Przecież to zamek warowny można wybudować.
Dokładnie.
36 ton stali?
I następnie na podstawie tej ekspertyzy wydana decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w 2018 roku nakładała na nas obowiązek przedłożenia 4 egzemplarzy projektu budowlanego oraz obowiązek budowy konstrukcji oporowych z 11-metrowej wysokości ścian szczelnych z grodzic stalowych typu Larsena. To jest powierzchnia 330 metrów kwadratowych ścian stalowych, to jest 36 ton stali oraz ścian oporowych żelbetowych i murków oporowych o powierzchni łącznie 135 metrów kwadratowych. Koszt wybudowania tych konstrukcji skomplikowanych, budowlanych, no w tej chwili myślę, że oscyluje w okolicach 400 tysięcy złotych.
Czyli więcej niż
dom. A więc przekracza koszt
zakupu działki
niezabudowanej sąsiada. Mhm. Tak? Jednocześnie wskazać należy, że te ściany szczelne typu Larsena, one są wykorzystywane do umacniania i uszczelniania głównie nabrzeży portowych, w budownictwie infrastrukturalnym, kolejowym, drogowym, przemysłowym. Także proszę zauważyć, że my właściciele działeczek lekko powyżej 800 metrów mamy taki obowiązek nałożony budowy takich ścian.
Przy domkach jednorodzinnych takich murów, takich ścian oporowych nigdy się nie buduje się, dlatego że to są bardzo drogie sprawy. No to jest po prostu, Mrożek by chyba tego nie wymyślił.
I to mówi rzeczoznawca do spraw budowlanych.
Decyzję wydał obecny inspektor nadzoru budowlanego.
Tutaj
naruszyliśmy tutaj te granice sąsiada, nie? I ja otworzyłem wszystko to. Ja nasypałem ziemi sąsiadowi, utwardziłem go, naniosłem słupki graniczne i odchyliłem się metr od granicy sąsiada, ale to po prostu nie miało żadnego znaczenia.
Czyli kosztem naszej działki metr
Z powrotem to, co...
Nie pomogło?
Nie pomogło, nie? Powiatowy i wojewódzki w ogóle nie zwrócił na to uwagi, że ja chcę budować te mury. Powiedzieli, że to już jest tam chyba w 2018 roku. Nie, to już jest za późno. Nie
wydano pozwolenia na budowę, bo zaprotestował sąsiad.
Akurat w przypadku sąsiadów to nie trwało i trwało, bo nakaz rozbiórki domu zapadł raptem 4 miesiące od wniesienia skargi kasacyjnej.
Kiedy to był rok? Rozbiórce
2020, tak. Luty.
Takie wyroki się wydaje po 2-3 latach. A tak jak tutaj sąsiadka powiedziała, po 4 miesiącach sąd wydał dom do rozbiórki za uchybienia w czasie budowy.
Inspektor nadzoru budowlanego nakazał wykonanie pewnych czynności, tak? W naszym przypadku budowę ścian szczelnych Larsena i budowę murów oporowych, u sąsiadów budowę murów oporowych i przedłożenie tych czterech egzemplarzy projektu zamiennego. W momencie, kiedy one nie zostały, te obowiązki spełnione u sąsiadów, organ wydał nakaz rozbiórki, tak?
Spóźniliśmy się tam parę miesięcy. Te projekty zamienne zostały złożone.
Chodziliśmy do tych urzędów, pogubiliśmy się po prostu w tych decyzjach. Jedna decyzja była taka, druga była taka. Nie wiedzieliśmy o konsekwencjach tego.
Korzystamy z fachowej pomocy mecenasów, którzy przecierają oczy ze zdumienia, tak? Niestety jest tak ogromna presja ze strony właściciela działki niezabudowanej, o której zresztą w pismach pisał nawet ówczesny powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Był geodeta, był kierownik budowy, po prostu żeśmy powierzyli im wszystko. Czy ja miałem jeszcze jakiś tam wpływ na to, że specjalnie to zrobiłem? No jakie ja mogę mieć
interesu
w tym, żeby się wybudować na przykład niżej o metr? No żadnego, po prostu żadnego.
Ale nie bez znaczenia jest tu fakt, że tak jak napisał ówczesny kierownik budowy, w naszym przypadku przynajmniej, to obniżenie tych rzędnych posadowienia budynku było uzasadnione, dlatego że to miejsce to były kiedyś obrzeża Zielonej Góry i w tych miejscach były składowane ogromne elementy żelbetowe. Ogromne. Na naszej działce po zdjęciu tej pierwszej warstwy ziemi po prostu wykopano ogromne elementy. Także kierownik uzasadniał to, że musi posadowić budynek na gruncie nośnym. I stąd te obniżenie posadowienia budynku. Jednakże on dysponuje wiedzą fachową, on zna się na swoich obowiązkach i on powinien przedłożyć ten projekt budowlany zamienny na etapie właśnie podjęcia takiej decyzji w trakcie budowy i wtedy problemu by nie było.
Znaczy się wyszła propozycja od sąsiada. Jest propozycja, ale teraz
ugody.
Tak.
Ale kiedy?
Jakieś 3 miesiące temu.
Kancelarii Adwokackiej przysłał nam propozycję. Tak.
Jest odkup działki po cenach, teraz powiedzmy to mniej więcej około 500 tysięcy lub jest propozycja, że sąsiad z naszej strony i sąsiadki wyliczył mury oporowe na kwotę 180 tysięcy złotych. Jeżeli, jeżeli my uiścimy taką opłatę, jeżeli nie chcemy odkupywać od niego działki, uiścimy taką kwotę 180 tysięcy my i sąsiadka, to on powiedzmy, że odpuszcza tą sprawę.
180 tysięcy z waszej strony, 180 tysięcy z pani strony, jeżeli nie kupicie działki.
I jeszcze za chwilę sprzeda tą działkę.
A jeżeli kupicie działkę, to 480 tysięcy, rozumiem, na pół.
Tak. Propozycja jest odkupu działki.
Dom jest do wyburzenia, czyli my musimy zburzyć dom i żeby on nie rościł praw w drodze cywilnej, to jest inne postępowanie.
Tu nie bez znaczenia jest również fakt, że właściciel działki sąsiedniej nigdy nie wystąpił o pozwolenie na budowę, nigdy nie zgłosił zamiaru budowy. Tak. Tylko kupił najprawdopodobniej w celach inwestycyjnych, tak? I ta działka po prostu jest. My jako właściciele tych działek zabudowanych byliśmy zawsze nastawieni na rozwiązanie tego problemu. Kierowaliśmy się zaufaniem do organu nadzoru budowlanego i ufaliśmy, że ta sprawa zostanie rozwiązana tak, jak powinna być rozwiązana. Niestety organowi nadzoru budowlanego umknął zasadniczy cel takiego postępowania naprawczego.
Jaki?
Otóż postępowanie naprawcze ma na celu stwierdzenie, czy budynek, czy nieruchomość jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy jest zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i czy nie zagraża nikomu, tak? I w takim momencie żąda organ przedłożenia projektów budowlanych zamiennych i ewentualnie nakłada jakieś obowiązki do wykonania. No ale nie obowiązki typu budowy ścian szczelnych Larsena za 400 tysięcy, jak w naszym przypadku. W niedalekiej odległości od naszego miejsca zamieszkania są ogromne bloki wielorodzinne i również duże uskoki terenów, 5-6-metrowe, gdzie mam zdjęcia, że one są zabezpieczane gazonami zalewowymi w kwocie 5 zł za jedną sztukę. Nawet jakbym miała 1000 takich gazonów postawić, zasypać ziemią czy zalać betonem, zazbroić, no to ile bym zapłaciła? 5, 10 tysięcy, 15, ale nie 400.
Poziom kary jest niewspółmierny do naszej winy. Kara jest po prostu wyrokiem śmierci dla nas.
To są majątki naszego życia, tak? Nasze wszystko, co mamy. Miejsce, gdzie wychowujemy dzieci, gdzie jest nasze centrum życiowe. No tak nie można. Zarywam noce, czytam orzeczenia sądów. I po prostu nie mogę zrozumieć skali nieproporcjonalności zachowania organu nadzoru budowlanego, który w sposób bezprecedensowy, bezrefleksyjnie nakłada tak skomplikowane obowiązki na prywatnych inwestorów, tak? A wszystko w interesie po to, żeby właściciel działki niezabudowanej w końcu odpuścił i był usatysfakcjonowany.
Ja się zamykam, ryczę. To jest dom, to jest nasz dom, ukochany, jedyny.
To jest strzał w serce.
I czekanie na cud.
Nie wiem, co powiedzieć. Nie mam słów.
Sytuacja jest dramatyczna. Nie da się tego nie przeżywać na co dzień. Przez okno widzimy tą niezagospodarowaną działkę. Dzieci słyszą nasze rozmowy i widzą naszą bezradność, naszą niemoc. 8-letnia córka w pewnym momencie powiedziała: mamo, ja nie chcę stracić naszego domu. Ja muszę zaprotestować i przestanę jeść.
Gdzie pójdziemy? Do teściowej mieszkać? Może kątem? Taka jest prawda. My szukamy nawet sposobu na rozszerzone samobójstwo. Naprawdę.
O Jezu.
No.
Już mówiłam sąsiadce. Nie wiemy, co mamy robić.
Wysłuchali państwo reportażu pod tytułem Strzał w serce. Rozmawiałam z drugą stroną, właścicielem działki niezabudowanej, ale w rezultacie pan nie zgodził się na publikację rozmowy. Mieliśmy się spotkać na terenie radia, na ławce, radiowej ławce w ten wtorek, ale pan zadzwonił, że warunki atmosferyczne są niesprzyjające, a do radia nie wejdzie. Przypomniała mi się wówczas podobna sytuacja. Dobrych kilka lat temu wówczas nasz radca prawny, specjalizujący się w prawie prasowym, świętej pamięci mecenas Andrzej Rychlik, uznał, że w sytuacjach nadzwyczajnych można reportaż opowiedzieć, opisać czy zacytować. Tak zrobiłam. Proszę pana, dlaczego nie mogliście się porozumieć?
Ja pisałem do nich. Prosiłem, byłem u nich. Nie chcieli ze mną rozmawiać. Nie miałem wyjścia. Uruchomiłem procedurę powiatowego inspektora. Nie przystąpili do realizacji budowy. Mieli możliwości. 7 lat ta procedura trwała i dalej nie mają zamiaru. Nie zależy mi na ich wyburzeniu. Mam zniszczoną działkę, straty na około 500 tysięcy złotych. Ale jestem cały czas otwarty. Mój pełnomocnik czeka na nich, bo korespondencji nie odbierają.
Przecież pan wie, że jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o wyburzeniu domu sąsiadów po prawej stronie pana działki.
Nie przystąpili do legalizacji swojego budynku.
Ale chciał pan im sprzedać tę działkę.
Kłamią. Byłem w 2012 roku u jednych i u drugich państwa. Prosiłem o naprawienie szkód. Twierdziłem, że chcę wybudować murek, ponieważ to oni wykopali dół, nie ja.
Ale od murku doszło do ścian Larsena.
Pani nie rozumie tych wyroków. Pani słucha tylko ich i nie ma wiedzy. Oni kłamią wszędzie. Przedstawiają mnie jako najgorszego człowieka, a ja od 10 lat nie mogę się wybudować.
Ale nigdy pan o pozwolenie na budowę nie wystąpił. Pan nie ma pozwolenia na budowę.
To nie ma znaczenia, bo ja nie wiem, czy oni się wyburzą, czy też postawią mi murki. Jak mam zaprojektować domek na swojej działce? No niech pani mi powie.
Ale tę działkę już pan w międzyczasie wystawił na sprzedaż.
Wystawiłem, ponieważ była atrakcyjniejsza działka w okolicy mojego miejsca zamieszkania i rozważałem sprzedaż. Oni 7 lat mnie męczą postępowaniem administracyjnym. Utrudniają mi życie, narażają na straty finansowe. Dalej działki nie mogę zabudować i działki sprzedać. Od 2012 roku nikt się do mnie nie zgłosił, żeby ugodowo tę sprawę załatwić. Te projekty są niezgodne z prawem. Dokumentacja jest sfałszowana przez ludzi, którzy wykonywali te projekty dla nich. I to wszystko zostało przez sąd nieuznane.
Czy pan im osobiście proponował kupno swojej działki?
Nie wiem, ktoś wydzwaniał, może oni.
Czy to, że do niedawna był pan funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego i Policji, miało znaczenie w tej sprawie?
Absolutnie. To, że jestem policjantem, nie mogę się bronić?
W 2007 kupiliście te działki na miejskim przetargu. Sąsiedzi wybudowali domy w 2009 roku. Dlaczego rozpoczął pan działania dopiero od 2013 roku? No, może od 2012.
Bo po lewej stronie zauważyłem, że osypuje się grunt, a sąsiad po prawej stronie na 2 metry zniwelował moją działkę. Zdenerwowałem się. Wziąłem architekta, który powiedział, że po obu stronach potrzebne są murki. Chciałem z nimi rozmawiać, to oni mnie po prostu wygonili. Czego teraz pani oczekuje ode mnie?
Jak pan będzie żył ze świadomością, że doprowadził pan do zburzenia 2 domów?
Cały czas zapraszam do mojego pełnomocnika. Jestem otwarty na ugodę, ale od 2 lat nikt się nie zgłosił do niego na rozmowę.
Wysłuchali państwo z pomocą mojego kolegi to, co mniej więcej pan powiedział w naszej rozmowie długiej, bo 40-minutowej. Dzisiaj otrzymaliśmy oświadczenie pana sąsiada. No i w tym oświadczeniu zawarte są tezy, które państwo przed chwilą usłyszeli. W tej sprawie wypowiedziały się już organy nadzoru budowlanego, a ich stanowisko zostało podtrzymane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny. Ale wszystko zaczęło się w Powiatowym Inspektorze Budowlanym w Zielonej Górze w 2013 roku. Ówczesna zastępca inspektora nadzoru budowlanego dziś na emeryturze.
Decyzja o rozbiórce, z tego co ja wiem, zapadła, jak pan Wójcik już był powiatowym inspektorem. I ja już nie pracowałam. Nigdy nie wydaliśmy decyzji o nakazie rozbiórki.
A jaką decyzję państwo wydali w tej sytuacji, która być może doprowadziła do rozbiórki?
To były decyzje, proszę panią, nakładające obowiązki sporządzenia projektu zamiennego wraz z zakreśleniem terminu wykonania tego obowiązku i również na bazie przedłożonych ekspertyz wykonanie odpowiednich czynności. Chodziło o wzmocnienie skarb, wykonanie muru oporowego itd., itd. To, że sprawa się rozpoczęła, to nie była inicjatywa powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, tylko wpłynęła skarga.
Sąsiada.
Też pani wie kogo. No i w związku z tym, co organ ma zrobić. Ale za naszej kadencji nie zapadła decyzja o rozbiórce.
Jedna strona mówi, że się pogubiła w decyzjach i rzeczywiście nie złożyli projektów zamiennych, ale druga strona mówi, że złożyli projekty zamienne i państwo się w ogóle nie odnieśli do tego.
Z powodu działań pana strony skarżącej sprawy bardzo często były weryfikowane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i to ten organ wytyczał kierunki działania. Rozmowa ze mną pani nic nie da, ponieważ moja praca zakończyła się na pewnym etapie nierozstrzygającym sprawy. W tej chwili toczy się sprawa, w której byłam przesłuchiwana już dwukrotnie. Przesłuchiwany był również mój szef, pani inspektor, która się sprawą zajmowała. Pani powiem tak. Kiedyś w Cesarstwie Austro-Węgierskim istniał medal dla urzędnika za załatwianie spraw. Niekoniecznie zgodnie z prawem, ale zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Prawo nie rozstrzyga wszystkiego, bo nie jest w stanie przewidzieć różnych sytuacji i zakrętów życiowych.
Jakie to jest pocieszenie dla tych, którzy mają rozebrać swoje domy?
Proszę panią, żadne. No proszę panią, żadne. Powiem tylko tak. Dura lex, sed lex. Ciężkie prawo, ale prawo. Prawo na przykład w przypadku niewykonania obowiązków mówi tak, że organ może wydać decyzję nakazującą przywrócenie do stanu poprzedniego albo nakazującą zaniechanie robót, a dopiero na samym końcu jest rozbiórka. Próbowałam wytyczyć kierunki inne niż rozbiórka, ale sprawa trafiała do wojewódzkiego inspektora i stanowisko wojewódzkiego inspektora było jedno – rozbiórka.
Dlaczego nigdy nie doszło do rozprawy administracyjnej w tej sprawie?
Torpedował wszelkie pomysły strony.
Sąsiad.
Tak. Tak, on był stroną skarżącą. Ma być przywrócenie według mapy, jaka była przed podjęciem w ogóle budowy.
Pani współczuje im?
Bardzo. W tego typu sprawach to tak naprawdę najważniejszą rolę odgrywa charakter człowieka.
A zna pani taką sytuację w Polsce, podobną do tego, co się zdarzyło na tej ulicy?
Nie.
I to była jedyna osoba, która z ówczesnej ekipy nadzoru budowlanego, powiatowego nadzoru budowlanego, zgodziła się na rozmowę ze mną. Krzysztof Wójczyk, obecny powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jest gościem Rady Wieczoru na żywo. Jeszcze raz pana serdecznie witam. Dlaczego pan podpisał decyzję o wyburzeniu domów?
Pani redaktor, tu należy zwrócić uwagę jedną, że w momencie, kiedy strony obydwie, te, które inwestorzy powinni, zanim podjęli decyzję o obniżeniu terenu, po to wynajmują kierownika budowy, żeby znając takiego człowieka, który zna przepisy prawa budowlanego, aby on w odpowiednim czasie wystąpił do organu administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku tym Urząd Miasta Zielona Góra, o wydanie projektu, o zatwierdzenie zmian.
Panie inspektorze, to wiemy, to wszystko wiemy. Ja zadałam panu konkretne pytanie, bo tym powiatowym inspektorem został pan w 2017 roku, tak?
Tak.
Kiedy już to trwało od 2013 roku skargi, sąsiada tej skargi niezabudowanej. Dlaczego pan podpisał? Musiał pan?
Pani redaktor, nie tyle, że chodziło o to, czy to ja, czy kto inny na moim miejscu. Niewypełnione zostało, znaczy w całym postępowaniu zostało popełnionych wiele niedociągnięć, a między innymi najważniejsze niedociągnięcie ze strony państwa K było to, że nie przedłożyli w odpowiednim czasie projektów zamiennych i nie wystąpili o przedłużenie tego terminu.
Chociaż później to zrobili, tylko się spóźnili.
Tak, tylko że to już termin niestety minął. A prawo jednoznacznie mówi, że jeżeli nie wykona się tego polecenia,
a w międzyczasie następuje wycofanie pozwolenia pierwotnego, czyli strona, obydwie strony działają już wówczas w warunkach samowoli.
Chodzi o to, żeby nasi słuchacze to zrozumieli, bo jeżeli chodzi o prawo budowlane, jest bardzo obszerne i naprawdę skomplikowane i bardzo trudno zrozumieć te tysiące paragrafów, które tam jest zawarte, choć najważniejszy jest 51 artykuł o wyburzeniu domów. Ale to, co pan usłyszał od ówczesnej zastępcy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Zielonej Górze, bo proszę państwa, ta sprawa wyburzenia domów dzieje się w Zielonej Górze, właściwie w środku miasta, w enklawie zieleni. Domy są nowe, wybudowane, mając oczywiście to pozwolenie, wszystkie te strony miały w 2007 roku. Przypominam, w 2009 roku zostały domy wybudowane, a w 2013 sąsiad złożył pierwszy raz skargę. I słyszał pan, panie inspektorze, jak pani mówiła, że te wszystkie sprawy były weryfikowane przez lubuskiego inspektora nadzoru budowlanego. I to on, ten organ, wytyczał kierunki działania. Pan musiał to podpisać?
Panie redaktor, to znaczy sugestia jest taka, że to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego działa na zlecenie wojewódzkiego. To jest oczywiście nie tak. Ponieważ powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma samodzielność podejmowania decyzji, natomiast nie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wytycza kierunki. Wytyczają ten kierunek postępowania sądy administracyjne i wojewódzki inspektor, nawet podtrzymując decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozbiórce domu, strona inwestorzy, których ta sprawa dotyczy, odwoływali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, następnie do Głównego
Kiedy
Inspektora.
Kiedy pan podpisał tę umowę, tę decyzję, przepraszam?
W przypadku państwa K podpisanie decyzji nastąpiło 18 maja 2018 roku.
O wyburzeniu domu.
Tak, to była decyzja o rozbiórce oraz o przywróceniu do stanu poprzedniego sprzed wykonania wszelkich robót niwelacyjnych.
Zadam teraz panu drugie ważne pytanie. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź. Czy kiedy pan już został tym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, proponował pan taką rozprawę administracyjną państwu, ugodową, jakby to nazywacie, polubowną, naprawczą, sprawczą? Czy proponował pan sąsiadowi, żeby mógł doporozumieć się z sąsiadami, żeby nie było tych larsenów, 36 ton? Można w ogóle było wyjść z tej sprawy obronną ręką, a nie wyburzać domy, żeby dwie dziury w środku miasta zostały.
Panie redaktor, objąłem funkcję 1 kwietnia 2017 roku i już w maju, zapoznając się z aktami tej sprawy, ponieważ ja nie znałem tej sprawy, już w maju 2017 roku wystąpiłem do obu stron, nawiązując kontakty telefoniczne do obu stron, proponując rozwiązanie w trybie KPA, rozwiązanie rozprawy administracyjnej. I to
kto
strona...
się zgodził, a kto się nie zgodził?
Państwo K zgodzili się na tę rozprawę.
A państwo F też?
Państwo F wówczas jeszcze ta sprawa nie dotyczyła, natomiast pan N nie wyraził zgody, ponieważ nie widział sensu kontynuowania tego postępowania w ten sposób.
To jak pan słyszał, pełnomocnik pana sąsiada niezabudowanej działki czeka na państwa i na ugodę. Czy nie jest za późno?
Panie redaktor, w tej chwili jest to już za późno. Ostatnim krokiem, który mogli wykonać państwo K w celu ochrony swojego mienia, był moment, kiedy zapadła decyzja głównego inspektora nadzoru budowlanego o tym, podtrzymująca moją decyzję, czyli stwierdzająca poniekąd prawidłowość postępowania. To był moment, kiedy została sprawa skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wówczas wydaje mi się, że można było wstrzymać postępowanie, kierując skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Dobrze. Czyli jakby skarżyć Polskę na tę decyzję. Właściciele domu, który ma być wyburzony do 31 grudnia tego roku, mają już tą prawomocną decyzję naczelnego.
Prawomocną i ostateczną.
No właśnie, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale proszę, jeszcze muszą ponieść koszty rozbiórki i przywrócić teren do stanu poprzedniego, czyli stanu tego pierwotnego. Ale ich reprezentuje wrocławska mecenas, pani Marta Kawecka. Posłuchajmy jej.
Sprawa ponownie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a to aktualnie jest rozpoznawany nasz wniosek o stwierdzenie nieważności jednej z decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. To jest taka decyzja, która była rażąco wadliwie doręczona moim klientom, a ten błąd polegał na tym, że małżonkowie, czyli osobne strony, osobne dwa podmioty, dostały jedną przesyłkę w jednej kopercie i organ uznał, że to ma skutek dla obu podmiotów, co wiadomo, no, narusza wszelkie podstawowe reguły doręczeń. I my walczymy, żeby tą decyzję uznać za nieważną i w konsekwencji dalsze te decyzje, w tym również decyzje o rozbiórce.
Czyli rozumiem, że korespondencja była doręczana w jednym egzemplarzu i w jednej kopercie. Nazwiska małżonków, a każdy z nich powinien otrzymać osobną korespondencję w osobnej kopercie, żeby to było zrozumiałe.
Generalnie sprawy o rozbiórkę zdarzają się z różnych względów. Natomiast ta sprawa jest z wielu względów nietypowa. Po pierwsze dlatego, że klienci działali z totalnej nieświadomości, bo oni korzystali z pomocy doradców, którzy niestety doradzali im niewłaściwie. Po drugie, te uchybienie, które oni się dopuścili, jest niewątpliwe. Natomiast nie rodzi żadnego zagrożenia dla ich nieruchomości, dla nieruchomości sąsiednich. Ten dom, który ma być rozebrany, funkcjonuje naprawdę już sporo czasu i przez ten czas nic się nikomu złego nie stało, ani żadnej nieruchomości sąsiedniej. Nakładanie przez organy tak radykalnego działania jak rozbiórka budzi taki sprzeciw każdego, prawda? Poza tym właśnie to, co właśnie przed chwilką żeśmy o tym rozmawiały, to organy tutaj popełniły naprawdę bardzo poważny błąd. Błąd to oczywisty. W zakresie doręczeń to jest niekwestionowane w ogóle w orzecznictwie sądowym, że nie ma możliwości, żeby małżonkom doręczać jedną korespondencję. Dla każdego z nich biegnie osobny termin do wniesienia odwołania, muszą osobno kwitować odbiór swojej decyzji. Wszystko to powinno być osobno, a organy tego nie dopełniły. No i tak jakby przychodzą mimo tego swojego błędu, że tak jakby nic się nie stało, sprawa toczy się dalej, macie rozbierać ten dom.
Pani mecenas, ale dlaczego takie oczywiste uchybienia w procedurze doręczenia decyzji nie zostały dostrzeżone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który oddalił skargę na decyzję o rozbiórce budynku?
To jest bardzo dobre pytanie, bo szczerze mówiąc nie wiem. Naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu nastąpił ludzki błąd. Tak to mogę tylko wyjaśnić, bo aktualnie ja walcząc z tym uzyskuję takie stanowisko, w tym m.in. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że on nie kwestionuje, że oczywiście był błąd w zakresie doręczenia. To jest aktualnie niekwestionowane. Natomiast mówią tak, że skoro sprawa już była raz rozpoznawana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i on tego nie dostrzegł wówczas i zatwierdził decyzję o rozbiórce, to teraz ta moc tego wyroku sądowego nie może być podważona, i trudno, musimy po prostu, tak jak mówiłam, iść prowadzić sprawę dalej i utrzymać w mocy tą decyzję o rozbiórkę.
Czyli Wojewódzki Sąd nie kwestionuje, rozumiem, tego, że uchybienia wystąpiły, ale uznali, że decyzja nie może zostać unieważniona, bo sąd administracyjny nie spostrzegł tego błędu.
Tak, dokładnie. To jest istota tego dosłownie absurdu. Ja osobiście niestety nie znalazłam takiego orzeczenia, które bym mogła tutaj jako kazus wykorzystać w sprawie. I organy to niestety tak jakby wykorzystują i powołują to orzecznictwo sądów administracyjnych, w których właśnie mówi się o tym, że nie można stwierdzić nieważności decyzji, co do której już orzekał Wojewódzki Sąd, bo podważałoby to właśnie prawomocność wyroków. Dla mnie naruszenie organu, który narusza podstawowe reguły postępowania administracyjnego, czyli kwestie doręczeń i tym samym związanych związaną z tym kwestię odwołań od decyzji, jest nieporównywalnie większym błędem niż wszystko inne i moim zdaniem my powinniśmy wytknąć ten błąd i wyciągnąć z niego konsekwencje, czyli unieważnić tą decyzję, niż za wszelką cenę chronić ewidentnie błędny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Bo my wszyscy wiemy i organy wiedzą i sąd wie, że ten wyrok Wojewódzkiego Sądu jest wadliwy, no ale jest, tak jakby jest święty. No dla mnie jako prawnika, prawda, rozumiejącego te zasady postępowania administracyjnego, jest to takie stanowisko nie do, no nie potrafię się to przyjąć do wiadomości i pogodzić tylko dlatego, że aktualnie orzecznictwo sądowe, no tak jakby idzie tą linią właśnie taką niekorzystną dla moich klientów. Liczę na to, że Naczelny Sąd Administracyjny, mam nadzieję, że tam nasza argumentacja ze skargi kasacyjnej znajdzie uznanie. Też myślę o tym, że gdyby już się to nie udało, to ja absolutnie nie chcę takiej sytuacji, że państwo, nie, moi, nasi klienci zostają z nakazem rozbiórki domu i nic nie mają, prawda? Bo
i zostają z niczym, zostają z dziurą w ziemi, tak?
Tak, żeby chociażby mieli na przykład rekompensatę finansową, bo to, no wiadomo, no to jest duża pomoc by była dla nich, prawda?
Pani mecenas, miała Pani taką sprawę?
Nie, naprawdę nie. No, dużo tych spraw administracyjnych z zakresu prawa budowlanego prowadzimy, bo się z tym, no można powiedzieć, no,
specjalizujemy.
Jest naprawdę bardzo bulwersująca i, no i taka po ludzku po prostu, no niesprawiedliwa.
To jest jedna strona tej sprawy. Strona, która ma decyzję prawomocną o wyburzeniu domu. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie drugich sąsiadów zawiesił postępowanie, 3 sierpnia to miało miejsce, na czas postępowania, śledztwa, można powiedzieć, prokuratorskiego, gdzie te przesłuchania na okoliczność fałszywych dokumentów czy fałszowania dokumentów, świadkowie są przesłuchiwani w Żaganiu i Świebodzinie. I posłuchajmy mecenasa Michała Mosakowskiego z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, który reprezentuje właśnie tę drugą stronę, która jeszcze walczy.
Nadzieja się pojawiła po raz pierwszy, kiedy spotkałem się z moją klientką i to było no, 2 czy 3 lata temu w grudniu, pamiętam. I powiedziałem, że jedyna nadzieja, jeżeli to się uda i to się cudem uda, to się uda wykazać, że w tej sprawie było przestępstwo, uda się wznowić postępowanie. Po tylu latach widać, że to się udało, całe szczęście. No i teraz czekamy na rozstrzygnięcie organów prokuratury i czekamy na rozstrzygnięcie przede wszystkim organów nadzoru budowlanego, czy uznają, że to jest podstawa do... Wznowienie już jest, ale czy to jest podstawa do zmiany tej decyzji haniebnej, która skończyła się, no tak naprawdę, to postępowanie wydaniem nakazu rozbiórki.
W którym momencie został popełniony błąd? Czy on jest...
Błąd został na pewno popełniony na etapie postępowania, w którym miało dojść do ustalenia charakteru i potem wykonania, ustalenia przede wszystkim tych prac naprawczych, które miały doprowadzić do stanu zgodnego z prawem wszystko.
Mówi pan o ścianach Larsena?
Tak, to jest środek, który jest stosowany przy przekopie teraz Mierzei Wiślanej, przy dużych inwestycjach na jakichś wydmach, a nie w przypadku małej różnicy wysokości terenu przy sąsiadujących działkach. No. Więc nałożenie pewnych obowiązków, które były w ogóle nieproporcjonalne, nieadekwatne i w ogóle sprzeczne, no to trochę też ze sztuką budowlaną, przez opinię wytworzoną na zlecenie, też w mojej ocenie z naruszeniem prawa, na zlecenie organu budowlanego, brak jakiejkolwiek woli weryfikacji zarzutów podnoszonych, zarówno przez organ drugiej instancji, jak i przez sądy, no to prowadzi do takiej, a nie innej sytuacji, która skończyła się no, dramatem. Jeszcze nie do końca, ale w stosunku do drugiej rodziny, no to już wiemy, że tak, będzie rozbiórka.
Pan jest pełnomocnikiem drugiej strony, to śledztwo prokuratorskie trwa już ponad rok. I co dalej, tak?
Znaczy ja się spotykam wielokrotnie z sytuacjami, kiedy no, przed organami, zwłaszcza organami powiatowymi nadzoru budowlanego, badanie spraw są pobieżne, wszystko na szybko, bez dogłębnej analizy. Często są to postępowania no, prowadzone w sposób taki, żeby jak najszybciej zakończyć i żeby nie było wnoszone odwołanie przez jedną ze stron. Spotykam się z tego typu sytuacjami, ale z sytuacją, która prowadzi finalnie do pozbawienia rodziny domu, to tak z no, błahej przyczyny można powiedzieć, jak w tym konkretnym przypadku, to się spotkałem po raz pierwszy. I proszę mi wierzyć, że też jako trafia to do mnie jako człowieka, bo nie tylko, że jako do prawnika, ale do człowieka ten los no, jakby do mnie trafia i przyjmuje mnie ta sytuacja tych ludzi i chcę im jak najbardziej pomóc takiej po prostu zwykłej ludzkiej życzliwości, której, no i takiego trzeźwego spojrzenia ludzkim okiem na tę sytuację, którego mi się wydaje, że zabrakło po stronie organów. No. W sposób bezkrytyczny pewne rozwiązania zostały przyjęte przez organy nadzoru budowlanego z pominięciem jakby no, tej racjonalności i zasad sztuki budowlanej, konieczności tej przesłanki pewnych środków wdrożenia, które oni powinni posiadać, no bo są tutaj jednak specjalistami, większość z nich mają tytuł inżyniera budownictwa, więc tego trochę zabrakło w tej sytuacji.
Przecież ludzie nie znają się na budownictwie, kiedy budują sobie domy, a nagle okazuje się, że jakieś rzędne są tutaj w tej sprawie ważne, bo żeby według rzędnych budować te domy, no to trzeba byłoby platformę zbudować, żeby można wjechać było do ich garaży. Nie wiem, czy pan mecenas widział te domy.
Tylko na zdjęciach, no ale powiem tak, ludzie, każdy normalny człowiek zatrudnia kierownika budowy, bo to nie jest inwestycja na zgłoszenie w tym przypadku, tylko pozwolenie na budowę było wymagane. A w związku z tym konieczne było zatrudnienie kierownika budowy i on miał czuwać nad prawidłowością procesu budowlanego, że wszystko jest robione zgodnie z przepisami. Niestety tego no, zaniechał. Ta osoba będąca kierownikiem budowy obecnie, z tego co wiem, nie żyje już, więc też ciężko kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności. Bo jeżeli tutaj prokuratura udowodni, że miało miejsce przestępstwo, wtedy już jest, istnieje możliwość i te przedawnienie wnosi 20 lat od czynu. Także tutaj jeszcze by była ścieżka, żeby dochodzić o odszkodowanie. No.
Jak według pana ta sprawa długo jeszcze może potrwać?
Ciężko mi jest deklarować tutaj jakiś termin, ponieważ no, moje doświadczenie pokazuje, że w sprawie teoretycznie prostej może to być odwlekane latami, jak nie miesiącami to najmniej. Także tutaj ciężko jest cokolwiek prognozować. Wszystko zależy od organów prokuratury, no i następnie od organów nadzoru budowlanego.
No i tak, proszę państwa. To byli pełnomocnicy stron i jak wiem, państwo także zwracali się do posłów. Ci, co widzieli ten stos dokumentów, panie inspektorze, no wprawdzie interweniowali, ale bezskutecznie, a państwo pisali listy do wszystkich świętych. Nawet były spotkania, jak wiem, były listy do prezydenta miasta, wojewody, spotkanie z lubuskim inspektorem nadzoru budowlanego, listy do prezydenta państwa, które zostało potem ta sprawa skierowana do głównego inspektora nadzoru budowlanego, ale bez rezultatu. Natomiast w tej sytuacji ja skontaktowałam się z Senatem, z panią wicemarszałek Gabrielą Morawską-Stanecką, a interwencji podjął się senator Wadim Tyszkiewicz i on złożył oświadczenie złożone na 27. posiedzeniu Senatu w tej sprawie w dniu 23 lipca. To jest bardzo obszerne oświadczenie, też powołujące się, że decyzję wydano o rozbiórce w wyniku szeregu poważnych naruszeń prawa, tu cytuję. Naruszenia te polegały na tym, że decyzje poprzedzające decyzję o rozbiórce były doręczane w rażąco wadliwy sposób, były bowiem one doręczane w jednym egzemplarzu i w jednej kopercie. To oświadczenie pani marszałek skierowała do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a Zbigniew Ziobro przesłał je do Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii. No i tam napisała, że przeprowadzamy takie pismo do państwa, do pana resortu. Z dnia 27 lipca 2001 roku przesyłamy ten tekst oświadczenia złożonego przez senatora Wadima Tyszkiewicza i prosimy o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi marszałkowi Senatu Rzeczpospolitej. Sytuacja wygląda teraz tak, jak wygląda. Pana Gowina już nie ma, ale jest następca i czekamy na odpowiedź. Do czasu odpowiedzi ja powstrzymam się od komentarza. Będzie na pewno, proszę państwa, druga część tego tematu w audycji w twojej sprawie. Panie inspektorze, króciutka pana refleksja. Chciałbym, żeby pan, po to ta audycja jest, żeby pan na żywo tego wszystkiego posłuchał. Jednozdaniowo niestety, bo mamy mało czasu.
Pani redaktor, powiem w ten sposób. Moje prywatne stanowisko tutaj nie może odgrywać większej roli. I ja musiałem postąpić w taki, a nie w inny sposób, ponieważ tutaj wytknięte błędy te o nieprawidłowościach doręczenia są rozpatrywane w tej chwili na wyższych instancjach. Zgodnie z prawem wydana została przeze mnie decyzja, która potwierdzi, prawidłowość tej decyzji potwierdziły wszystkie instancje do Naczelnego Sądu.
Czyli rozumiem, że serce prywatnie inaczej, a serce urzędnika być może inaczej. Dzwoniłam dzisiaj do pani, której dom jest przeznaczony do rozbiórki 31 grudnia. Już na sam koniec bardzo, bardzo proszę posłuchać tej krótkiej wypowiedzi.
Ja jestem zmęczona psychicznie bardzo nad sprawą. I tak jak mąż zaczynam popadać w obłęd i paranoję, nie chcę za bardzo mówić, bo jestem teraz w pracy i tak. Środka jedną widzieli, że płaczę. Po prostu włosy mi wypadają, siwa jestem, nie śpię, nie jem. Myślę cały czas o tym wszystkim, ale wiem, że to za mało. Wiem, że muszę działać, ale tak naprawdę myślę, że się już wszyscy boją dookoła tego naszego sąsiada i tak przez chwilę pomyślałam, że nawet już panią nastraszył i że pani nam też po prostu nie będzie więcej pomagać. Czekamy po prostu, no nie wiem na co, ale czekamy. Bądźmy dobrej myśli.
Krzysztof Wójczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, Grażyna Walkowiak. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w Twojej sprawie.